Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat państwo w Kościele i w demokracji, a naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas, pallotyn. Tradycyjnie można powiedzieć, w tym składzie spotykamy się, gdy jest w Kościele i w demokracji. To ten skład niemalże tradycyjnie już pewno od wielu lat.
No, piąty rok zaczęliśmy ten cykl realizować.
Dziś ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest, można powiedzieć, gwiazdą telewizji Trwam z racji na Wieść to też Polska rok później. To sympozjum, które odbyło się, współorganizowane właśnie przez Katedrę księdza profesora i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.
Tak, dzisiaj to wydarzenie miało miejsce na naszym uniwersytecie przy dużej frekwencji i przy bardzo interesujących, poruszanych tematach przez referentów. Wydaje się, że sam tytuł, który odwołuje się do hymnu Polski, jeszcze Polska nie zginęła, pokazuje, jak ważny to jest problem. Ale konferencja była o tyle ciekawa, że była odwołaniem się do ubiegłorocznej konferencji. Tematy były prawie identyczne, a chodziło o to, żeby zobaczyć, co przez ten rok zmieniło się w polskiej rzeczywistości odnośnie problemów środowiska wiejskiego, polskich lasów, myślistwa w Polsce. Więc wydaje się, że owocem ubiegłorocznej konferencji była książka. Jeśli ukaże się publikacja z tej konferencji, będzie można porównać wyniki prac również naukowych.
Ksiądz dr Zenon Hanas, dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i prowincjał pallotynów. Dziś nieobecny na tej konferencji, ale obecny u nas, bo Rada Prowincjalna u pallotynów.
Tak, dzisiaj obradowaliśmy. Zmiany personalne są w naszych prowincjach i to jest taki gorący czas, kiedy poszukujemy miejsca dla każdego, żeby mógł spełnić swoją misję życiową. To jest taki czas bardzo intensywny.
Nie będziemy pytać o szczegóły.
Tajemnicą są owiane niektóre jeszcze.
Dziś chcemy rozmawiać o państwie w Kościele i w demokracji. Jesteśmy w roku jubileuszowym, stulecie odzyskania niepodległości. Też pamiętamy jeszcze 1050-lecie powstania państwa polskiego, czyli też chrztu Polski. Prosiłbym o takie wprowadzenie nas do tego tematu w kontekście tych dwóch bardzo ważnych wydarzeń dla naszej państwowości.
Tak, to jest okazja do tego, żeby się zastanowić nad rzeczywistością, którą nazywamy państwem. Rzeczywiście 100 lat temu nie istniało państwo polskie. To trzeba sobie bardzo mocno dzisiaj jeszcze przypominać, że istniało społeczeństwo, istniał naród, istniał kraj nad Wisłą. Wszystkie elementy istniały wtedy, ale nie było państwa polskiego. Były trzy inne państwa, do których właśnie to nasze społeczeństwo i nasz naród został poddany w niewolę. No i 100 lat temu rozpoczął się wielki, zbiorowy wysiłek, wspomagany geniuszem też tych, którzy byli przywódcami państwa i kościoła, do tego, żeby odbudować to, co nazywamy państwem. I ten wysiłek budowania państwa to nie jest tylko jakiś taki moment, że raz się zbuduje, tak jak dom i to już stoi. Tylko ten takie budowanie państwa, tworzenie go jest pewnym procesem. To znaczy każda generacja wręcz, ona na nowo próbuje zdefiniować, czym państwo jest, w jakim państwie chcemy żyć, jaki ten dom ma być, w którym chcielibyśmy razem mieszkać. I dlatego ten cykl kolejnych spotkań, które chcielibyśmy zaproponować słuchaczom i telewizom telewizji Trwam, będzie dotyczył państwa i wszystkich różnych instytucji, które są z tym związane. To nie będzie tylko taka retrospekcja w przeszłość, jak to państwo polskie czy inne państwa, jak one się kształtowały, ale też taka refleksja, jak dzisiaj to państwo jest budowane, czy jesteśmy zadowoleni z tego państwa, gdzie są jeszcze momenty, w którym to państwo należałoby może ulepszyć, które instytucje jeszcze wymagają poprawy. I chcielibyśmy tę refleksję snuć, no tak jak to zwykle już bywało przez te 5 lat rzeczywiście wspólnych audycji, z punktu widzenia też katolickiej nauki społecznej, czyli Kościół nauczał w ostatnich latach, zwłaszcza od XIX wieku, na temat tego, czym państwo jest, jakie zadania powinno wypełniać, a jakich nie powinno wypełniać. Więc ta refleksja, którą dzisiaj rozpoczynamy, ona będzie kontynuowana w następnych spotkaniach, kiedy o różnych instytucjach, funkcjach państwa chcielibyśmy wspólnie tutaj w czasie tych audycji rozmawiać.
Państwo w Kościele i w demokracji to temat, który dziś podejmujemy. Już ksiądz dr Zenon Hanas użył tych sformułowań. Państwo, kraj, naród, społeczeństwo. Gdybyśmy tu księdza profesora poprosili o rozróżnienie i też o ukazanie nam roli państwa, też co stanowi o podmiotowości danego państwa.
Samo pojęcie państwo wydaje się być dosyć dalekie od naszej codzienności, bo to słowo rzadko się używa w języku potocznym, państwo. My może słyszymy to w telewizji, w radiu, czytamy o tym w gazetach. Natomiast samo słowo wydaje mi się, że dla wielu ludzi jest puste. Państwo, nie wiadomo, to jakaś abstrakcja. Natomiast z państwem zaczynamy się spotykać, kiedy dotykamy trzech podstawowych obszarów funkcjonowania państwa, bo państwo funkcjonuje w obszarze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. I wydaje się, że każdy z tym już na pewno ma do czynienia, chociaż nie mówi, że wtedy ma do czynienia z państwem, tylko że ma do czynienia z prawem, które jest ustanawiane, czy z władzą, która jest wykonywana, władzą polityczną, władzą gospodarczą, władzą ekonomiczną, społeczną, czy władzą sądowniczą. Samo pojęcie państwo to jest pojęcie, które powinno nam się kojarzyć przede wszystkim terytorialnie. Czyli państwo to jest określony obszar, otoczony granicami. Nie będzie państwa, jeśli nie będzie granic. I o te granice często toczy się największy bój. Również toczą się wojny. Na naszych oczach również. To są wojny o granice, o terytoria, o ziemię. A ziemia to często ogromne bogactwa, to ogromne pieniądze. No, wiemy, jak to wygląda chociażby w krajach, które posiadają ogromne zasoby ropy naftowej. Jak one są narażone właśnie na ekspansję silniejszych, którzy chcą im to terytorium zabrać. Więc najpierw terytorium. Jeśli terytorium, to na tym terytorium są ludzie. I tutaj dochodzimy do pojęcia pierwszego, podstawowego, to społeczeństwo. Społeczeństwo, które może się składać z różnych narodowości. Może to być społeczeństwo dosyć jednorodne, jak na przykład nasze polskie. W miarę narodowościowo spójne, chociaż mamy mniejszości, ale narodowościowo raczej powiedziałbym, jesteśmy jakimś takim ewenementem w świecie, że na jednym terytorium mieszka prawie tylko jeden naród z niewielkimi mniejszościami. Ale społeczeństwo może się składać z różnych narodowości. Mogą to być bardzo różne od strony kulturowej, od strony tradycji, od strony języka, od strony historii.
Też jaką, pochodzenia, jak na przykład Stany Zjednoczone.
Czy pochodzenia, właśnie. Bo Stany Zjednoczone to też jest ewenement, gdzie z całego świata zjeżdżają się ludzie, chcąc być Amerykanami. Chociaż u nas nie wszyscy, którzy przyjeżdżają, chcą być Polakami. Wielu po prostu chce pozostać z tego narodu, z którego do Polski przyjeżdża. Więc drugie pojęcie to jest społeczeństwo, w którym jest, może być naród, mogą być narodowości, mogą być różne grupy etniczne, różne mniejszości. I wreszcie trzeci ważny element to jest fundament, na którym buduje się państwo i w oparciu o który funkcjonują obywatele, czyli członkowie państwa, czyli konstytucja, która jest podstawowym prawem, zasadniczą ustawą, na której państwowość się buduje. I konstytucję powinni znać wszyscy. Nie wiem, jak do tego by się odnieśli w tym momencie nasi telewidzowie czy słuchacze, gdybyśmy zrobili taki egzamin ze znajomości konstytucji. Sądzę, że intuicyjnie i tak powiedziałbym zdroworozsądkowo, to każdy potrafiłby sformułować główne zapisy konstytucji, ale wydaje się, że ta wiedza jest zbyt mała. A brak wiedzy o konstytucji to jest brak wiedzy o mojej państwowości, bo państwo to konstytucja. I wreszcie to, co w tym programie, naszym cyklu jest ważne. Kościół to nie tylko, państwo to nie tylko obywatele, to nie tylko konstytucja, ale to również religijność tych, którzy społeczeństwo tworzą, czy naród. W naszym wypadku to katolicyzm. Mamy więc do czynienia w tym momencie z państwem, które może być autonomicznie świeckie, do tego Kościół raczej zmierza i katolicka nauka społeczna tak widzi państwowość, że to ma być twór autonomiczny, ale Kościół chce zachować również swoją autonomiczność. Natomiast w świeckim państwie mogą żyć wierzący głęboko, kierujący się prawem moralnym Kościoła, wypływającym z objawienia, katolicy, którzy są równocześnie obywatelami. Więc to nie jest tak, że możemy stworzyć państwo świeckie, skoro mamy wierzących obywateli. W strukturach oczywiście, ale w zapisach konstytucji, w obowiązującym prawie, w tradycjach nie da się uniknąć bezwyznaniowości państwa, bo obywatele o tym decydują.
Państwo w Kościele i w demokracji. Państwo, kraj, naród, społeczeństwo. Usłyszeliśmy wzajemne relacje, jakie zachodzą pomiędzy tymi czterema rzeczywistościami. Usłyszeliśmy, że państwo wymaga władzy ustawodawczej, sądowniczej i władzy wykonawczej, że państwo potrzebuje konkretnego terytorium. Państwo zamieszkuje, to terytorium zamieszkuje konkretne społeczeństwo i takim fundamentem państwa i państwowości jest konstytucja. No, dochodzimy do tego zasadniczego rozróżnienia. Jaką wizję państwa preferuje Kościół? Czy jest jakiś typ państwa, za którym Kościół się opowiada w katolickiej nauce społecznej? I wiadomo, że jeżeli mówimy w demokracji, no to demokracja preferuje i wręcz propaguje jednocześnie w niektórych regionach świata, próbując nawet przez konflikty zbrojne wprowadzać państwa demokratyczne, czyli chce uczyć demokracji, by ten ustrój państwa był ustrojem demokratycznym, więc wydaje się, że ta druga część jest łatwiejsza, ale też wymaga w tej audycji wyjaśnienia. Zatem jak na państwo spogląda Kościół w swoim nauczaniu i jednocześnie jak do rzeczywistości państwa podchodzi demokracja, ustrój demokratyczny?
Istnieje coś takiego jak ustrój każdego państwa. Na świecie w tym momencie istnieje 194 podmioty państwowe. Niektóre czekają na to, żeby być uznane jako państwa, więc wiemy doskonale, że ta liczba państw i sposób ich tworzenia to jest coś zmiennego. To nie jest ustalone absolutnie raz na zawsze, ale każdy z tych jednostek, one od potężnych takich państw jak Chiny, czy Stany Zjednoczone, czy Rosja, też wiemy, przypominamy sobie dokładnie, że cały ten proces rozpadania się Związku Radzieckiego to był taki proces tworzenia się też nowych państw. Więc to tworzenie nowych państw, te procesy, one są zawsze bardzo, bardzo dynamiczne. No więc te państwa, one mają bardzo dużą wielkość do jakichś malutkich państw właśnie typu państwo watykańskie, czy Watykan i stolica apostolska, to też może na osobną audycję, ale ich ustrój państwowy, ich takie relacje też z innymi państwami są bardzo wyjątkowe. Rzeczywiście Watykan jako państwo, miasto, to jest najmniejsze z państw, natomiast stolica apostolska posiada również osobowość prawną.
międzynarodową. Mimo,
międzynarodową uznawana jest i ambasadorzy Stolicy Apostolskiej, czyli nuncjusze, są w wielu krajach, utrzymują stosunki dyplomatyczne.
Podobnie jak zakon maltański.
Podobnie jak zakon maltański. Więc to są takie no, ciekawostki może już bardziej na wieczorną audycję naszą radiową na rozmowy. Ale odnoszę się do tego pytania, ponieważ te państwa mają bardzo różną wielkość, bardzo różną kulturę, bardzo różne społeczności. W związku z tym te ustroje budowania państwa są też różnorodne. No i to w historii też się zmieniało. Oczywiście były państwa feudalne, królestwa były, do dzisiaj też istnieją, są dyktatury. No, różnego rodzaju formy tego ustroju państwowego możemy spotkać na świecie. I kiedy wczytujemy się w katolicką nauką społeczną, w teksty, dokumenty Kościoła, to Kościół unika takiego bardzo jasnego zdefiniowania, który z tych ustrojów jest najlepszy. O tym decyduje społeczeństwo jako suweren. Bo rzeczywiście to jest w tych dokumentach i wypowiedziach Jana Pawła II bardzo często powtarza się ten motyw, że to właśnie społeczeństwo, a w pewnych przypadkach naród jest suwerenem, który decyduje o tym, jaką formę państwowości chce wybrać. Więc jeżeli decydujemy się, że będzie to demokracja, no to jest to wola tego społeczeństwa i tego narodu, że takim ustrojem chce żyć. Są kraje arabskie, które wybierają inne modele i tutaj mówimy, że często dochodzi do konfliktu, że ta próba narzucania, czy takiego no, siłowego wręcz wymuszania takich zasad życia demokratycznego w tamtych społeczeństwach jest trudne, bo demokracja wymaga też pewnej dojrzałości, pewnego wychowania. Więc to jest taka pierwsza myśl, którą warto sobie zapamiętać, że Kościół, katolicka nauka społeczna nie definiuje z góry, który z tych ustrojów jest najlepszy. Natomiast bardzo często powtarza się myśl, że ustrój demokratyczny jest takim najbliższym ideom chrześcijaństwa. I na to jest podawany zawsze argument, pewne uzasadnienie. Dlaczego akurat demokracja, a nie inne systemy? Monarchia, czy właśnie jakieś takie dyktatura, nawet w Watykanie też nie ma czystej demokracji, tylko jest monarchia absolutystyczna. Możemy powiedzieć, że papież jest głową państwa Stolicy Apostolskiej i tam nie jest demokratycznie rządzone państwo. Ale mimo tego w dokumentach Kościoła często się mówi, że demokracja jest najlepszym systemem, dlatego, że umożliwia partycypację, uczestnictwo jak największej ilości osób w tworzeniu państwa. Znaczy wszystkie inne formy nie pozwalają na to, żeby osoby, bo w demokracji no to osoby dorosłe, które skończyły 18 lat, mają prawo wyborcze. Znaczy są zaangażowane w to, żeby to państwo tworzyć. Więc w dokumentach Kościoła jest bardzo jasno to sformułowane, że demokracja, system demokratyczny jest bliski ideom ewangelicznym, ideom chrześcijańskim, ale z tego powodu, że daje możliwość uczestniczenia, aktywnego uczestniczenia. I to jest taka pierwsza myśl, jeżeli mówimy o chrześcijańskim modelu państwa. A druga to jest takie to, co nazywamy subsydiarnością, zasadą pomocniczości. Ona mówi mniej więcej tyle, że jeżeli mamy społeczeństwo, w którym są indywidualne osoby, rodziny, jakieś różne lokalne wspólnoty, różne instytucje, które rozwiązują swoje problemy same, potrafią sobie normalnie żyć, to państwo nie powinno ingerować w te sprawy. Należy zostawić autonomię tych indywidualnych osób, rodzin czy wspólnot, czy organizacji, instytucji. Tylko tam, gdzie potrzebna jest jakaś większa ingerencja, wtedy państwo powinno ingerować. Więc ta zasada subsydiarności, trudne słowo, czy pomocniczości, tłumacząc na język polski, jest takim bardzo ważnym wyznacznikiem tego, jak chrześcijaństwo rozumie budowanie tego, co nazywamy państwem.
Ale tu bym dodał jedną rzecz, bo słusznie Zenon podkreślał, że Kościół unika wartościowania systemów władzy, ustrojów politycznych, ale ma bardzo jasne zdanie na temat ustroju związanego z wszelkimi totalitaryzmami czy dyktaturami, zwłaszcza o podłożu ideologicznym. Więc tutaj Kościół też jednoznacznie się wypowiada, że wszelkie przejawy ustrojów, które mają charakter dyktatury, czy mają taki system władzy oparty o totalitarne podejście do sprawowania władzy, to takie systemy trzeba wykluczać i z nimi trzeba w różny sposób walczyć i starać się wyzwalać społeczeństwa, narody, które w takim ustroju żyją. No, na naszych oczach mamy taki ustrój chociażby w Korei Północnej, gdzie mamy dyktatora, gdzie widzimy, do czego prowadzi taka dyktatura oparta o podstawy ideologiczne, jak bardzo cierpi z tego powodu naród, jak społeczeństwo ma ograniczone prawa i w jaki sposób izoluje się takie społeczeństwo, żeby tę dyktaturę utrzymać. Więc w takich sprawach Kościół się wypowiada bardzo jednoznacznie.
Kościół, państwo w Kościele i w demokracji, chwila takiego zamyślenia się, bo wiadomo, żeby państwo funkcjonowało, potrzebuje suwerenności. Ale w tym, co przed chwileczką słyszeliśmy, musi paść pytanie o ingerencję państwa w losy indywidualnego obywatela, w losy jednostki, no i też ingerencja państwa, czy troska państwa o wszystkich obywateli, czyli jak rozgraniczyć tutaj troskę o wszystkich, a jednocześnie nie pominąć jednostki. To jakby pierwszy, jeden z wymiarów. Drugie, no mówimy o demokracji, a jednak ta demokracja wiemy, że potrzebuje jakichś fundamentów ademokratycznych, czyli wartości, nad którymi no, nie można dyskutować i państwo nie ma prawa ingerować w te, powiedzmy, wolności czy w te wartości. Jak również no, musi ich bronić i te wartości szanować. Pozostajemy tutaj na tej wewnętrznej strukturze państwa, by za chwileczkę też wyjść na taką arenę międzynarodową relacji państw do relacji sąsiedzkich czy relacji tych międzynarodowych. Czy większe państwo ma prawo dominować nad mniejszym, czy podmiotowość państwa jest niezależna od wielkości danego kraju?
Ja bym, zanim tu może Zenon odpowie, to ja bym jeszcze chciał dodać, bo ta zasada subsydiarności, o której mówił Zenon, czyli zasada pomocniczości, bo tak byśmy po polsku powiedzieli, ona ma sens tylko wtedy, kiedy na pierwszym miejscu jest zasada dobra wspólnego. To są dwie podstawowe zasady, uzupełnione przez Jana Pawła II zasadę solidarności jeszcze. W tych trzech zasadach, można powiedzieć, wyraża się to, co jest później przełożone na cele i zadania państwa. I to jest o to, co ojciec pyta. Żeby rozróżnić te dwie zasady pomocniczości.
Dobro wspólne, pomocniczość i solidarność.
Więc na czym polega zasada dobra wspólnego? Bo ona jest zasadnicza. Otóż, żeby tak obrazowo powiedzieć, to zasada dobra wspólnego jest od małego do dużego, a zasada pomocniczości od dużego do małego. Co to znaczy zasada dobra wspólnego od małego do dużego? Czyli na dobro wspólne składa się dobro każdego indywidualnego człowieka. Czyli dobro wspólne tworzymy razem. Każdy na swój sposób. Państwo nie ma czegoś takiego jak dobro państwowe. To my je tworzymy. My wytwarzamy to, czym później państwo dysponuje. I słusznie mówią ci, że jeśli państwo komuś daje, to najpierw musi komuś zabrać albo od kogoś otrzymać, bo nie musi zabrać. Jak ja słyszę nieraz w komentarzach polityków, zwłaszcza opozycyjnych, że państwo niczego nie ma, bo tylko zabiera jednym i daje drugim. Nie, państwo może otrzymać dobrowolną. I jeśli ktoś się czuje obywatelem i działa zgodnie z zasadą dobra wspólnego, to on naprawdę oddaje podatki, płaci je, bo wie, że z tych podatków również państwo służy tym, którym się źle powodzi. Bo państwo tych pieniędzy nie ma. Nie wytworzy ich, nie otrzyma ich z góry. Nie spadną złotym deszczem.
Zasada dobra wspólnego od małego do dużego, pomocniczości od dużego do małego.
A solidarności? Żeby jeszcze tu tę pomocniczości. Państwo to jest właśnie wtedy instytucja wkracza. Nie wtedy, kiedy człowiek jest szczęśliwy, tylko wtedy, kiedy potrzebuje wsparcia, coś mu się nie udało, czy nie potrafi sobie sam poradzić, czy no, nie znajduje w sobie tyle siły, tyle przemyślności, czy po prostu los mu nie sprzyja, jakbyśmy powiedzieli, i trzeba mu pomóc. Więc wtedy w państwo z różnymi możliwościami swojej działalności instytucjonalnej, gospodarczej wkracza, tak jak na przykład 500+. To jest typowa zasada realizacji zasady pomocniczości. Państwo wkracza w te rodziny, w których są dzieci, a brakuje środków, żeby żyły na przynajmniej tym podstawowym poziomie. Natomiast zasada solidarności, papież ją sformułował właśnie w Gdańsku, odwołując się do nauczania Pawłowego, jeden drugiego brzemiona noście i nigdy jeden przeciw drugiemu. Bo z tych dwóch zasad szczegółowo składa się podstawowa zasada solidarności. Czyli jeden drugiego brzemiona noście, czyli miej oczy otwarte. Nie czekaj, żeby ktoś przyszedł do ciebie prosić o pomoc, wyciągać rękę, tylko bądź tym, który potrafi w swoim otoczeniu dostrzec potrzeby innych i na nie w sposób adekwatny zareagować. A druga rzecz, to jest to, co my znamy. Wspominałem tu w czasie drogi, jechaliśmy razem z Zenonem. Ja miałem, u mnie w domu była taka makatka w kuchni, kiedyś takie były wieszane. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Czyli nigdy jeden przeciw drugiemu, tylko jeden z drugim. Czyli zawsze szukajmy tego, co nas łączy, co nas zbliża, co nam pozwala wspólnie działać, co nam pozwala się dzielić. A jeśli niezgoda, wtedy rujnujemy.
Żyjemy w demokracji i demokracja posiada konkretne instytucje, którymi zarówno państwo, jak i obywatel mogą dopominać się, czy upominać, by wprowadzić zasadę zarówno pomocniczości, jak i solidarności. Czy dopuszczalna jest zasada, którą posługiwał się Robin Hood w Anglii, a Janosik w Polsce i w Słowacji?
No tak, oczywiście zabieranie bogatym i dawanie biednym, czyli ta zasada, o której ojciec redaktor mówi. Z pewnością państwo ma, to jest też jedna z ważnych funkcji państwa, czyli zatroszczenie się o sprawiedliwość społeczną. Bo czasami tej sprawiedliwości właśnie oddolnie nie jesteśmy w stanie wykonać. Wolny rynek też nie daje takiej możliwości, żeby ekonomicznie taką równość wygenerować. Dlatego potrzebna jest też pomoc państwa i cała polityka podatkowa, polityka pracy. To są te narzędzia, które państwo używa po to, żeby właśnie, tak mówiąc bardzo obrazowo, chociaż nie zawsze to zabieranie, bo są też bogaci, którzy dają, a nie trzeba im zabierać, bo mają poczucie odpowiedzialności za innych, więc gdzieś im nie zabiera, tylko oni dobrowolnie chcą dać. Więc tacy też są i nie, ten obraz zabierania bogatym nie do końca i nie w każdym przypadku jest prawdziwy. Więc rzeczywiście jedną z funkcji państwa, bo wracam do pytania ojca redaktora, jest to, żeby zagwarantować sprawiedliwość. Po to jest państwo, żeby nie było zbyt wielkich nierówności pomiędzy danymi członkami tego narodu czy społeczeństwa. Jedną z bardzo ważnych funkcji państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa. Znaczy mówimy, że państwo jest dobre, dobrze funkcjonuje wtedy, kiedy czujemy się bezpiecznie. Możemy wyjść na ulicę bez lęku, nic się nam nie stanie. Jest zapewniony porządek, ład. Wtedy czujemy, że państwo jest dobrze funkcjonujące, jest silne. W momencie, kiedy tego państwa brakuje, wkracza kryminalność, przestępczość, no czujemy się niepewnie w różnych miejscach, czujemy, że państwo nie spełnia swojej roli. Musimy sami o to się zatroszczyć, musimy broń mieć, aby samemu się obronić. Do momentu, kiedy państwo zapewnia nasze...
Przepraszam, księże doktorze, tak. Też w tym wymiarze bezpieczeństwa takiego militarnego, czyli...
Zewnętrznego.
Zewnętrznego, ale też bezpieczeństwa, nie boję się wyjść na ulicę, ale również bezpieczeństwa finansowego, bezpieczeństwa moich inwestycji, bezpieczeństwa kulturalnego, tego bezpieczeństwa, powiedzielibyśmy, duchowego, że ja nie boję się, że państwo poprzez swoje instytucje promuje ideologie, które zagrażają mojemu rozwojowi osobowemu, czy przeczą ideom, które tutaj wyznaję jako katolik, jako chrześcijanin, bądź są uznane przez zdecydowaną większość społeczeństwa, które stanowi dane państwo.
No tak, to są te funkcje, które, czy obszary, w których zapewnienie bezpieczeństwa i ładu i bezpieczeństwa przez państwo jest bardzo potrzebne i konieczne. I to dotyczy tych różnych obszarów, o których tu ojciec redaktor mówił, czyli też no, zapewnienia wolności słowa, zapewnienia wolności mediów. To są wszystko te aspekty, w których bezpieczeństwo nasze, nie tylko takie zagrożenie spowodowane przestępczością, ale wszelkiego rodzaju poczucie pewności jutra, to gwarantuje nam państwo. Nie? Jeżeli państwo przestaje funkcjonować i nie wiemy, co się wydarzy jutro, no to wtedy w takich sytuacjach czujemy wielką niepewność. Więc taką bardzo istotną funkcję zapewnienia bezpieczeństwa w wielu aspektach posiada państwo. Oczywiście też, to co wspomniałem, to bezpieczeństwo zewnętrzne też jest niezwykle ważne. Czyli zadaniem państwa jest to, żeby troszczyć się o interesy tego społeczeństwa na forum międzynarodowym. Czasami chciałbym tutaj też taką troszkę, żeby to zobrazować albo żeby tak pobudzić do osobistej refleksji. Czasami państwo jest bardzo opiekuńcze. Znaczy takie, które gwarantuje wszystko, troszczy się o każdą potrzebę człowieka. Są takie państwa, które tak są skonstruowane, takie społeczeństwa, zwłaszcza bardzo bogate, które mogą sobie na to pozwolić. W innym przypadku są państwa, które no są takie minimalistyczne, nazwijmy to. Znaczy one nie troszczą się w ogóle o obywateli. Nie? Każdy musi sam zabiegać o swoje zdrowie na przykład. Nie? System medyczny, system zdrowotny to jest też jedna z funkcji państwa, żeby zapewnić taką opiekę. Czasami, kiedy państwo jest zbyt nadopiekuńcze, takie zbyt, to może mieć na dłuższą metę też szereg takich negatywnych skutków, bo to sprawia, że pozbawia się ludzi pewnej inicjatywy, pewnej aktywności, pewnej takiego własnej inicjatywy po to, żeby się zatroszczyć o swoje dobro. I to oczywiście w skali później całego kraju no niekoniecznie przekłada się pozytywnie, nie? Kiedy każdy sobie tylko czeka, aż mu państwo da zasiłek, da mu pomoc, udzieli mu takiej dotacji czy innej dotacji. To sprawia, że brakuje nam tej aktywności. Dlatego często w katolickiej nauce społecznej używa się czasami takiego sformułowania o tak zwanym państwie aktywizującym. Znaczy, że państwo nie powinno być ani nadopiekuńcze, ani takie zupełnie obojętne, ale powinno być aktywizujące. To znaczy, jeżeli udziela jakiejś pomocy nawet, to należy udzielać tej pomocy w taki sposób, żeby ona jakoś mobilizowała też tych, którzy tę pomoc otrzymują, do własnej aktywności. Żeby to nie było tylko bierne otrzymywanie, tylko żeby w jakiś sposób sprawić, żeby ten ktoś, kto otrzymuje tę pomoc, jakiś niewielki swój wkład.
Żeby ci, którzy stanowią Dokładnie. Państwo jako jego obywatele, Dokładnie. Również goście, którzy zamieszkują na terytorium tego państwa, partycypowali w rozwoju tego państwa.
Tak, i to pojęcie chciałbym też tak, żeby zostało może w naszym
również w rozwoju indywidualnym.
Dokładnie.
Państwo w Kościele i w demokracji, zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Państwo w Kościele i w demokracji. Mówimy o państwie i rozstrzygamy tak bardzo, bardzo, jak to mówią, po łebkach, pobieżnie. Dotykamy tylko takich ważniejszych tematów związanych z funkcjonowaniem państwa i z tym, czym państwo jest. Mówimy o teraźniejszości, wybiegamy w przyszłość, o tych zasadach dobra wspólnego, solidarności, pomocniczości, też tej roli aktywizującej. Ale gdybyśmy zechcieli na chwilę spojrzeć w przyszłość, bo wyszliśmy od tego punktu, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, odpowiedzialność za formę funkcjonowania danego państwa w przeszłości. Na przykład teraz mamy po sąsiedzku, mamy Federację Rosyjską. Odgranicza nas państwo Ukraina, państwo Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia. Ale przed 89 rokiem graniczyliśmy no nie z Federacją Rosyjską, tylko ze Związkiem Socjalistycznych republik radzieckich przed 1945 i po były wielkie zbrodnie. Mówimy nie zbrodnie rosyjskie, tylko mówimy zbrodnie sowieckie. Mówimy, że po zachodniej stronie to nie było państwo niemieckie, tylko była Trzecia Rzesza, prawda? I ta odpowiedzialność za dane państwo, które my na przykład dzisiaj jesteśmy, za kształt poprzednich pokoleń, poprzednich w historii form relacji względem własnych obywateli, jak również względem narodów sąsiednich czy państw sąsiednich.
Powróćmy do tego twierdzenia, które pozwala nam wyjaśnić pewne związane z tym wątpliwości i pytania. Najpierw to ta pierwsza teza, że państwo jest pewnym tworem jednak abstrakcyjnym. To, że państwo ma granice, to, że na tym terytorium ograniczonym granicami mieszkają obywatele, to mimo wszystko nie definiuje jeszcze nam państwa jako tworu, który jest czymś realnym. Oczywiście państwo jest konieczne. Nie da się funkcjonować bez państwa. I tu odpowiedź Kościoła jest równie zdecydowana. Bez państwa można powiedzieć, że państwowość wpisana jest niejako w naturę człowieka, przynależność do państwa. Natomiast czym innym jest, i troszkę tego tematu dotknęliśmy, władza w państwie. Lec kiedyś powiedział tak, że ciemno jest w państwie, kiedy na świeczniku są łotry. I wydaje mi się, że państwo zaczyna mieć problemy wtedy, i to są widoczne problemy, kiedy właśnie na świeczniku są łotry, czyli kiedy społeczeństwo nie zadba o swoich przedstawicieli, którzy sprawują nad nimi władzę, tylko pozwoli, żeby przejęli ją ci, którzy nie kierują się ani żadnym prawem, ani żadną moralnością, tą nawet podstawową, opartą na wyborze dobra i odrzuceniu zła. Bo wszelkie totalitaryzmy to właśnie po to, żeby mogły utrzymać się przy władzy, odrzucają tę podstawową moralną właściwość sumienia ludzkiego. Z tego później wyrasta korupcja. Czyli administracja przeżarta, źle opłacana, scentralizowana władza, brak decyzyjności władzy, brak odpowiedzialności za podejmowane decyzje sprawia, że państwo po prostu zaczyna się rozpadać w swoich strukturach. A odczuwają to najbardziej obywatele.
Ciemiężenie, a nie aktywizowanie.
No właśnie. Więc jeśli mówimy o państwach, z którymi mieliśmy do czynienia przed rokiem 89 tu w naszym otoczeniu, chociażby o Związku Radzieckim, to było właśnie państwo, które było przeżarte korupcją, centralizacją i odrzuceniem moralności. Czyli państwo, które miało taką władzę, która przerodziła się w totalitaryzm, dyktaturę, to nazywano dyktaturą proletariatu, bo to miał proletariat rządzić, czyli wszyscy, a jak wszyscy, to nikt. I oczywiście wytworzyła się klasa tych, którzy na tej sytuacji zaczęli żerować i korzystać z braku tych silnych struktur państwowych. Więc jeśli Kościół mówi, że człowiek nie może żyć bez państwowości i bez przynależności do państwa, to mówi o takim państwie, o które dbamy. A dbając o państwo, dbamy o władzę i dbamy o to, żeby państwo było oparte na takiej konstytucji, która będzie uwzględniać również konstytucję obywatela, czyli jego prawa, czyli jego potrzeby, czyli jego również te potrzeby wyższe, nie tylko związane z kulturą, ale...
Zbudowane na godności, naturze człowieka?
Dokładnie. Właśnie o tym mówimy, bo z godności człowieka wywodzą się wszystkie prawa osoby ludzkiej. Dlatego papież Leon XIII, on często powtarzał, że Kościół bez państwa to dusza bez ciała, a państwo bez Kościoła to ciało bez duszy. Ale przez to chciał powiedzieć, że żeby państwo wypełniało właściwie swoją rolę, to musi mieć tych obywateli, którzy w swoich celach mają dążenie do osiągnięcia pewnej doskonałości.
Musi brać pod uwagę, że człowiek jest cielesno-duchowy jednocześnie.
No a to jest jedno z drugim związane.
Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tego pytania. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z Krakowa.
Prosimy, panie Grzegorz.
Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że żyjemy w państwie totalitarnym, zbrodniczym państwie, gdzie się kłamie na potęgę. I to w różny sposób. I to, że był komunizm, a teraz jest kapitalizm pomieszany z komunizmem i ten ustrój należy obalić. Zbrodniczy, który występuje przeciwko Bogu, Chrystusowi i wszelkiej wierze. I dlaczego trzeba wprowadzić ustrój solidarnościowy, oparty na wartościach chrześcijańskich, bo bogaci są coraz bardziej bogaci, a biedni coraz bardziej biedniejsi. 2 miliony dzieci wyjechało na poniewierkę, 5,5 tysiąca naszych rodaków popełnia samobójstwa, ludzi się demoralizuje, niszczy i można, 1 milion ludzi nie ma mieszkań, ludzi się wyrzuca, miliardy się okrada, no to wiesz, gdzie my żyjemy? Mhm. No ktoś oszalał.
Dziękuję, panie Grzegorzu.
Ja wiedziałem, że nie zostanę wyłączony, to ja wiedziałem.
Ale pan jest wyłączony, tylko wydaje się nam, że pańską wypowiedź zrozumieliśmy w sposób jasny i pełny i to nas prowadzi do takiego pytania czy spostrzeżenia, o którym tu mówił też ksiądz profesor, że z jednej strony państwo jest abstrakcją, a z drugiej strony bardzo często pojawiają się takie głosy: jestem niezadowolony ze swojego państwa, moje państwo powinno spełniać takie, a inne role. Powinien być taki ustrój w tym państwie. I teraz chciałbym zapytać o... Wiem, że to będzie kiedyś kolejnym tematem, obywatel w Kościele i w demokracji, ale już dzisiaj musimy powiedzieć o tym, jaką rolę w państwie spełnia obywatel, jakie ma przywileje, jakie ma obowiązki, zwłaszcza jeżeli chodzi o tworzenie państwa i odpowiedzialność za to, jakie to państwo jest.
No każdy obywatel, każdy członek społeczeństwa posiada pewne narzędzia do tego, aby mieć wpływ na to, jak funkcjonuje państwo, w którym jest. No takim bardzo istotnym momentem zawsze są wybory. Te demokratyczne wybory, które w cyklach są powtarzane, które wyłaniają wtedy tych, którzy są odpowiedzialni za takie żywe funkcjonowanie państwa, czyli za wszystkie administracje rządowe na różnych płaszczyznach. Te decyzje są niezwykle ważne. Znaczy, to jest ten moment, kiedy bardzo świadomie przez pewien czas, niektórzy mówią o takim festiwale wyborcze, czy to jest ten moment, kiedy, czy święto demokracji się o tym na to często mówi, że to jest ten moment, kiedy każdy obywatel może o tym zadecydować, w jaki sposób chce realizować tę rzeczywistość państwową, w której mieszka, żyje. Ale oprócz tego oczywiście są inne drogi, to znaczy nadal istnieją instytucje, wspólnoty, narzędzia do tego, żeby wyrażać swoje przekonania, swoje oczekiwania w stosunku do rządzących. Są instytucje, które pozwalają na kontrolowanie tego, jak funkcjonuje państwo. A zatem no, nie chcemy tutaj tak szczegółowo wchodzić, chcielibyśmy tylko powiedzieć o tym mechanizmie, że bycie obywatelem oznacza aktywne uczestniczenie właśnie chociażby w wyborach, ale z drugiej strony w takie no, aktywne śledzenie, inspirowanie, wypowiadanie swoich zdań, swojej krytyki, wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Bo to są te narzędzia, które sprawiają, że państwo może ulegać zmianie. I myślę, że też to warto sobie też uświadomić, bo tu było takie pytanie ojca redaktora o przyszłość. Państwo bardzo się zmienia, sposób funkcjonowania państwa zmienia się dlatego, że zmienia się technologia, zmieniają się środki komunikacji. Ostatnio słyszeliśmy, bardzo często się też tak powtarza, że te duże koncerny międzynarodowe, które posiadają technologię, posiadają kapitał pewnego rodzaju, bardzo mocno ingerują też w politykę państw. Nie? Że rola państwa staje się mniejsza, natomiast wielkie, wielkie firmy, czy te, no, to cała technologia komunikacyjna, jakieś media społecznościowe, które mają bardzo silną władzę, sprawiają, że rola państwa staje się mniejsza. Więc to warto sobie to też uświadamiać, że bycie obywatelem oznacza też uświadamianie sobie tego rodzaju procesów, że państwo jakby rezygnuje z części swojej władzy na rzecz jakichś innych instytucji, które nie są już czysto państwowe, tylko są spoza państwa. No warto też dodać może, jeżeli już o tym, o tej przyszłości, tak żeby trochę wybiec w przyszłość, no, że też państwa często tworząc na przykład Unię Europejską, czy tworząc inne związki państw, one bardzo często przekazują część swojej odpowiedzialności i władzy do jakiejś wyższej instancji. Nie? Czyli to jest taki proces, który sprawia, że dochodzi do komunikacji, do współpracy pomiędzy państwami. Wszystkie umowy międzynarodowe, nie, które są zawierane, one sprawiają, że też mamy większe poczucie bezpieczeństwa. Więc te instytucje takie międzynarodowe czy międzypaństwowe, one też mają swoje bardzo ważne miejsce w tym, kiedy rozmawiamy o państwie i o przyszłości. I też warto to sobie uświadomić, że nauczanie Kościoła, papież Franciszek bardzo często mówi o takiej potrzebie, że ta potrzeba dialogu, rozmowy pomiędzy różnymi państwami, tworzenie przestrzeni do takiej komunikacji i współpracy jest niezwykle ważne dla zachowania pokoju.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziennika się kłania.
Prosimy.
Szanowni, na wstępie najpierw chcę podziękować Radiu Maryja i toruńskim mediom za podejmowanie ważnych tematów, a do rzeczy to mówicie państwo, że państwo to konstytucja oraz że każda osoba powinna ją znać. Co z tego, że ktoś ją zna, jak chyba wszystkie organy państwa nie chcą jej znać, a jak znają, to te fragmenty, które są przeciwko uczciwym, spokojnym ludziom. I to powszechnie, niewidoczne dla osób, które nie mają styczności z sądami albo mało mają styczności. Żeby ktoś mi powiedział, że mówię nieprawdę, to podam przykłady konkretne. Na przykład okradanie ludzi na wnuczka, na policjanta, na kuratora, o czym mówił poseł Lisiecki, to w Warszawie. Jest jeszcze na teatr, o czym no, nikt nie słyszał, nikt nie wie, no, dopóki go to nie dotknie. A to polega na tym, że na teatr, że to jest po prostu kłamstwo, tak jak w teatrze. Kłamstwo, manipulacja, absurdalne preteksty. Po co mają się złodzieje, przestępcy użerać z policją, z prokuraturą, z sądem? Po co mają ryzykować? Kiedy im jest wygodniej, gdy oni to wszystko podarzą na tacy i mają ich w kieszeni. Bo na przykład były mieszkania zakładowe są warte 120 tysięcy M4. No to okradają kogoś i z mieszkania, i zdobytku z tego mieszkania, zdobytku całego życia. I ten ktoś, tak jak ja, wychodzi w skarpetkach. Kiedyś przestępcy mieli być puszczani w skarpetkach. Tak to było mówione na początku lat 90. I rzeczywiście są puszczani, tylko tyle, że ci uczciwi, spokojni ludzie, niewinni. No przykład jest Warszawa, ale to jest taki okruch tylko, bo to okradanie na wnuczka, to jest zdobytku. A to, co ktoś zarobił, załóżmy 30 czy 50 tysięcy, ale tu okradanie na teatr, to polega na tym, że mieszkanie 120 tysięcy, zawartość mieszkania, załóżmy 30 czy 40 tysięcy, to już jest 150, plus to, co tam jakieś, to wszystkie dokumenty, wszystko, to jak po pożarze i nie ma żadnej pomocy, nikt się tym nie zajmuje, nikt nie chce tego, a sądy no, są bardzo przychylni, bo słuchają tylko jednej strony i to jest oparte na kłamstwach, bo to już trwa około 70 lat, z czym Pilecki miał do czynienia. W aktach było co innego, w rzeczywistości co innego i to dalej trwa. Minister Ziobro chce to zmienić, ale Unia mu nie pozwala, bo to jest znowu oparte na kłamstwie. Wmawiają nam powszechnie, że my u nas nie ma praworządności. No nie ma od 70 lat i najwyższy czas to zmienić, ale nam się nie pozwala, no bo przestępcy mają wygodę, no mają z czego okradać ludzi, a ludzie mają tak jak w tym pomniku w USA, zakneblowane usta, brak wolności słowa, jedynie w tych mediach toruńskich można coś tam powiedzieć. I tym bagnetem to jest wymiar sprawiedliwości, ręce skneblowane, tak jak ja na przykład jestem w podeszłym wieku, osobą mocno niepełnosprawną, z tymi ze znacznym grupą, nie mogę pisać, bo jak od 35 lat się broniłem przed totalitaryzmem komunistycznym, no to już jedna książka by z tego powstała i po stanie wojennym się obroniłem, a teraz zwróciłem się do IPN-u, żeby mi pomogli, no to oni nie, bo oni tylko do 89 roku mogą działać.
A dziękuję panie Andrzeju za telefon i poruszone kwestie. Poczucie niesprawiedliwości obywatela.
Z ciekawością słuchałem tej wypowiedzi, ale ja dalej będę twierdził, i wydaje mi się, że ten program i mam nadzieję cykl kolejnych tematów, które będziemy starali się podejmować, jest bardzo potrzebny. Dlatego, że kiedy obywatel napotyka na jakąś trudność, która sama wydaje mu się dotykać tylko jego praw, to chciałby zmieniać całe państwo. A tu nie chodzi o to, żeby zmieniać całe państwo, bo już lepszego systemu, jak mamy, demokratycznego, opartego na wyborach, my już nie wymyślimy. Natomiast powróćmy do podstawowych zasad, o których my będziemy dosyć dużo teraz w tych programach mówić. Otóż pan, pozostając sam ze swoimi problemami, zwraca się do państwa, ale jeszcze raz powtórzę to, co już powiedzieliśmy. Państwo to jest abstrakcja. W tym państwie są konkretni ludzie odpowiedzialni za konkretne obszary poprzez władzę wykonawczą, zlecaną coraz niższym szczeblom, aż docieramy do tych, z którymi obywatel styka się bezpośrednio, idąc do urzędu, do sądu, czy kiedy ktoś pilnuje porządku wokół niego.
I tu wejdę księdzu profesorowi w słowo, ponieważ pan Andrzej z Rybnika, który telefonował, tutaj wypowiedział kilka takich niesprawiedliwości, które są w rękach złodziei, ale państwo przez swoje instytucje, chociażby przez policję, przez różne agendy takich stowarzyszeń pozarządowych, no, uwrażliwia osoby starsze, kieruje konkretne programy do nich, konkretne ulotki informujące o tym, by być ostrożnym, by się nie dać nabrać. Niejednokrotnie w naszym studiu byli przedstawiciele policji, którzy o tych rzeczach mówili. I też państwo korzysta tutaj również ze swoich mediów, że tak powiem, państwowych, gdzie też informuje o pewnych zagrożeniach, pewnych niebezpieczeństwach. Być może ten wysiłek jest zbyt słaby, zbyt mały, nie dociera do wszystkich. Natomiast no, myślę, że w czasie tej audycji nie postawimy granicy, ile powinno jeszcze zrobić, albo jakie są jego zaniedbania. Co najwyżej może państwo powołać kolejną komisję śledczą w tej sprawie, która uwrażliwi nas, jak przy chociażby tych czyścicieli kamienic z Warszawy i innych miast.
No właśnie, ale tu ojciec słusznie dotyka takich pojęć, którymi na co dzień się posługujemy, bo właśnie ja już to powiedziałem dzisiaj, że kiedy nie mamy problemów, to państwo dla nas nie istnieje. Z państwem zaczynamy się stykać wtedy i wtedy mamy pretensje do państwa, kiedy dotyka nas jakiś problem. Ale spróbujmy sobie uświadomić, że państwo to przede wszystkim to są obywatele. To jest poziom obywatelskości. To jest poziom zaangażowania w tworzenie dobra wspólnego. Bo dobro wspólne to nie jest tylko dobro materialne. To nie jest tylko jakość i poziom życia. Dobro wspólne to jest na przykład przepływ i komunikacja informacji. I to, co ojciec powiedział, nie wszystko musi być w telewizji, ale ile mogliby zrobić sami ludzie dla siebie, gdyby problem oszustw ludzi starszych był tematem rozmów w codziennym funkcjonowaniu. Bo poziom obywatelskości to jest właśnie poziom tej solidarnej odpowiedzialności jeden za drugiego. A my niestety dopiero tę obywatelskość budujemy.
Władza ustawodawcza, sądownicza, wykonawcza, konstytucja to też odpowiednie prawo, ku któremu możemy formować drugiego człowieka i siebie nawzajem, by przestrzegać to prawo, bądź potrzebujemy mnożyć instytucje kontrolne, bądź instytucje, które będą aparatami ścigania, by to prawo było przestrzegane. I tutaj ksiądz profesor też mówi o tych naszych wzajemnych relacjach, o rozmawianiu, o wzajemnym takim społecznym solidaryzmie.
Odpowiedzialności jeden za drugiego.
Jeden za drugiego. A jednocześnie, jeżeli często zdarza się tak, że jeżeli nie możemy sobie poradzić w relacjach sąsiedzkich czy w relacjach międzyludzkich, to uciekamy się do tego pojęcia. Państwo powinno się tym zająć. Państwo, gdy się tym zajmuje, wprowadza konkretne rozwiązania systemowe. Wtedy mówimy, że państwo zbyt mocno ingeruje w nasze wolności, a ono działa systemowo. To w jednym miejscu, nie tylko w relacji obywatel-państwo, mamy do czynienia, ale też w takich mniejszych społecznościach.
To mi się przypomina, żeby to zilustrować, jak powiedzmy w bloku jeden sąsiad, wyprowadzając psa, zatrzymywał przed wycieraczką swojego sąsiada i tam pies się załatwiał. I sprawa znalazła się w sądzie, trwała ileś lat, bo oni nie mogli tego między sobą załatwić. No, jeśli tu szukamy sprawiedliwości w państwie, to ono zadziała systemowo. No właśnie robiąc taką, czy ustalając takie prawo, które nie pozwoli mieć psa i sprawa się rozwiąże.
Albo wprowadzi takie zalecenie, że pies ma omijać wycieraczkę sąsiada o 20 centymetrów od wycieraczki przechodzi, prawda? I to są rozwiązania systemowe, gdy nie jesteśmy w stanie sobie poradzić i dogadać się, mówiąc, dojść do porozumienia. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Niecezji Toruńskiej.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam kapłanów, doktorów, źródło mądrości, za co bardzo dziękuję. Jak ja to odczułam i jak najkrócej bym chciała to sformułować. Państwo w Kościele i demokracji. Tak dla mnie, jak nie da się podzielić Trójcy Świętej, bo jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Dla mnie to jest wielka miłość. Tak samo i państwo, Kościół i demokracja. To teraz ja bardzo kocham swoje ojczyzny, bo nie używam tak tego państwa, bo to jakoś ten moją ojczyznę. Bardzo kocham Kościół i bardzo kocham ten ustrój, który mam. Tylko teraz ja, jako człowiek, jesteśmy potrzebni jedni drugim. Każdy jest ważny. Tym niżej postawiony, bliżej, jeszcze bardziej bliżej, wysoko. Potrzebni są właśnie w Kościele takie jak kapłani, którzy nam tłumaczą, wyjaśniają te sprawy. Tak. Tylko teraz człowiek, pracując na tym niższym szczeblu, pracując zawodowo w swoim kierunku wykwalifikowania, on powinien czuć to, że on jest bezpieczny w państwie, w swojej ojczyźnie. On ma pracę, żeby ta praca była zarobkowa. Tak. Jako człowiek, wykonawca, praca powinna być też uczciwa, ale i wynagrodzenie powinno być uczciwe. Wracając do rodziny, żeby on teraz był z rodziną, wiedział, że on na tę rodzinę jako ojciec zapracuje i że on w przyszłości sobie odłoży na to mieszkanie, będzie go stać. I ja na swoim przykładzie teraz powiem tylko, myśmy z mężem pracowali też zawodowo. I nie powiem, bo to brzydkie słowo dla mnie, okradzenie, to nie. Ale ile razy byliśmy zawiedzeni. Na przykład. Były takie książeczki, coś takiego, żeśmy rozkładali na samochód. Trwało to 3 lata, w jedną, w drugą stronę. Za chwilę oddali, nie trafione było. Były to grosze. ile myśmy na to musieli pracować. Następnie, żeśmy wkładali, no bo człowiek jest po to, żeby pracował uczciwie, zawsze się zabezpieczał dla dzieci, dla przyszłości. Przyszła inflacja, otrzymaliśmy grosze. Pracowaliśmy, mój mąż przepracował 43 lata zawodowo, ja 35, więc to jest 78 lat. No niestety, Pan Bóg tak pokierował, tak chciał, że mój dwa lata, będąc na emeryturze, odszedł, zmarł. Ja zostałam ze swoją niższą emeryturą, bo mąż miał wyższą, ja miałam niższą. No wtedy zamieniłam to swoją emeryturę na męża. Ale to już nie była męża emerytura, tylko rodzinna. Więc to wszystko było odrzucone tylko od progowej 80%. I na dzień dzisiejszy nie narzekam, bo nie narzekam, tylko chcę przedstawić, jak to wygląda. Na dzień dzisiejszy mam 1470 zł za 78 lat życzliwych składek i życzliwej pracy. Więc jaka to jest nadopiekuńczość państwa? A od 4 lat jestem jeszcze osobą niepełnosprawną. Mam kłopoty ze stawami, chodzę o kulach, poruszam się o kulach. Przez te 4 lata mam orzeczenie niepełnosprawności pełne, całkowite, bo chodzę o kulach. Przez te 4 lata jeszcze mnie nikt nie odwiedził. Ja się wstydzę iść do opieki, tam coś o coś tam prosić. Ja jestem człowiekiem naprawdę skromnym i wstydzę iść, żeby iść do opieki. Nie chcę nadużywać, czyli opiekuńczości, ale jeżeli w takiej gminie jest opieka społeczna, to właśnie jest wydane ta niepełnosprawność z urzędu gminy, to chociaż raz w roku powinni odwiedzić tego człowieka, zapytać, jak on żyje, czy mu coś nie potrzeba. Tak powinno być państwo. Po prostu darzymy się szacunkiem, miłością, odpowiedzialnością wzajemną. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję, pani Anno. Pani Anno, ja tylko dopowiem, że myśmy mówili, że państwo może być nadopiekuńcze bądź takie
obojętne
prawda, ale nie definiowaliśmy, że Polska jest nadopiekuńcza albo obojętna, prawda? Chociaż tu pani Anna zwróci uwagę na dwie takie jakby dwa wymiary. Pierwsze, że państwo może mieć charakter taki grabieżczy względem swoich obywateli. No i drugie, że państwo może zawodzić. Jesteśmy zawiedzeni tym, jak funkcjonuje już nie abstrakcja, tylko funkcjonują konkretne instytucje tego państwa.
Tak, no bardzo dziękujemy pani Anno za takie świadectwo bardzo zaangażowanego, uczciwego życia i tak słychać było ten żal, że za całe to poświęcenie ta starość no nie jest taka, jaka być powinna. Oczywiście na to składają się zaległości pewnie nie tylko ostatnich lat, ale w ogóle funkcjonowania państwa polskiego przez ostatnie lata. Ale też chcę właśnie, bo o tym też rozmawialiśmy, że bardzo ważną funkcją państwa jest dawanie poczucia bezpieczeństwa. To dotyczy na przykład emerytur. Teraz jest dużo dyskusji też na ten temat, bo to jest odpowiedzialność państwa, żeby zagwarantować każdemu obywatelowi, kiedy skończy już aktywność zawodową, godną starość. To jest odpowiedzialność państwa. Owszem, my sami też mamy się o to troszczyć i po to są tworzone jakieś dodatkowe filary, które mają to nam zabezpieczyć, ale nie wszyscy taką możliwość mają i jeszcze raz powiedzmy to sobie, najważniejszą funkcją państwa jest to dawanie bezpieczeństwa na starość, takiego poczucia, że czeka mnie godne życie, jeżeli pozostanę nadal w tym miejscu, w tym państwie.
Bardziej, że państwo od swoich obywateli pobiera konkretne daniny, by mogło w tych wymiarach też opieki nad osobami starszymi, czy tym wieku emerytalnym, czy nad rodzicami sprawować, czy nad wychowaniem dzieci, młodzieży, nad kształtem kultury, edukacji i nauki.
I tu ewidentnie to, co pani Anna też mówiła, że ona oczekiwałaby, że jednak ze strony już nie sąsiadów i kościoła, tylko ze strony państwa, czyli pewnych instytucji, żeby ktoś się jednak zainteresował losem jej. Jest to oczekiwanie skierowane właśnie wobec instytucji państwa. Można by oczekiwać, że potrzebni byli pracownicy społeczni, no ktoś, kto na bieżąco obserwuje to, co dzieje się wokół, i takich osób jak pani Anna, która jest nieśmiałą osobą i ona w swojej skromności nie będzie nigdy prosiła o pomoc. Może warto by jednak zatroszczyć się o to, aby takim osobom pomóc. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że do tego może mogą być służyć instytucje państwa, ale na pewno wspólnoty Kościoła też temu mają służyć i mam nadzieję, pani Anno, że znajdzie się ktoś po dzisiejszej audycji, może w sąsiedztwie, że jednak przyjdzie i zapyta, jak się pani czuje i potrzebna jest jakaś pomoc. Niekoniecznie z instytucji państwowych, bo mamy się tu uzupełniać.
Państwo w Kościele i w demokracji, temat, który dziś podejmujemy. Państwo, kraj, naród, społeczeństwo, od tego wyszliśmy, o tym już rozmawialiśmy. Te podstawowe kryteria, a mianowicie, że państwo to konkretne terytorium, to społeczeństwo, to też coś, co konstytuuje to państwo w wymiarze obowiązującego prawa, wartości, którymi to państwo żyje, którym to państwo się posługuje. Też zaznaczyliśmy taką relację pomiędzy państwem a jednostką, państwem a ogółem. Czy wystarczy, że państwo będzie troszczyć się o poczucie bezpieczeństwa wszystkich, czy też musi troszczyć się o poczucie bezpieczeństwa każdego indywidualnie?
Właściwie każdy obywatel ma prawo oczekiwać od struktur państwa, które tworzą ten system, ustrój władzy, bo to władza decyduje, w jaki sposób, czy rodzaj władzy decyduje, w jaki sposób chronić obywatela, pomagać mu, służyć mu. Dzisiaj dużo słyszymy po obniżeniu pensji naszym posłom i senatorom, że nie idzie się do parlamentu, aby się bogacić, tylko żeby służyć. I rzeczywiście myślę, że to jest ważna chwila uświadamiająca wszystkim ludziom, że władza to tylko daje przykład. To nie znaczy, że oni mają służyć, a my teraz będziemy tylko tymi, którym będzie państwo służyć. Nie, nie, to jest przykład dla nas, żebyśmy my pomyśleli, że jeśli władza służy, to my też musimy na swoim obszarze, w swoim środowisku służyć. I tu odwołam się do tego, czego dzisiaj nie dotknęliśmy, o czym też będziemy mówić w dalszych audycjach, mianowicie o mojej małej ojczyźnie. Nie tylko...
O ojcowiźnie.
Tak. O tym, gdzie ja żyję. To jest już nie państwo, to jest samorząd. Tutaj często, tutaj odnosząc się do tego telefonu, to nie państwo powinno odwiedzić, tylko najbliższa gmina, która jest zainteresowana swoimi obywatelami, bo gmina ich zna, bo tak jak proboszcz zna swoich parafian, zna ich problemy, tak po to są tworzone gminy, a w gminach sołectwa, żeby ci, którzy te urzędy piastują, mieli orientację, kto na ich terenie potrzebuje pomocy i nigdy się po nią nie zgłosi, tylko trzeba do niego pójść. Ale to jest ta postawa służby.
Na użytek tej audycji fikcyjne dane sondażowe. 48% obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że są niezadowolonymi z funkcjonowania naszego państwa. Mówię fikcyjne, oczywiście przykładowe. Kto powinien jako pierwszy przejąć się taką informacją i kogo ona w pierwszym rzędzie dotyczy? Powiedzmy, jutro będzie 64% zadowolenia, niezależnie od tych liczb.
Ja może tak bym powiedział, że to niezadowolenie, ono rzadko bywa, że jesteśmy ogólnie niezadowoleni z państwa. Może tak być, że mamy takie, czasami się pyta w sondażach, czy jesteście zadowoleni z funkcjonowania państwa, ale najczęściej to niezadowolenie rodzi się z bardzo konkretnych doświadczeń, czyli ktoś jest niezadowolony z systemu szkolnictwa, ktoś jest niezadowolony ze służby zdrowia. Ktoś jest niezadowolony ze szkolnictwa wyższego, z tego systemu, ze stanu uzbrojenia, z poczucia bezpieczeństwa takiego na ulicy.
Z funkcjonowania mediów.
Więc tych obszarów niezadowolenia może być bardzo dużo, więc ja, jeżeli miałabym już stawiać dalsze pytania, to wolałbym zapytać już tych 48%, w jakim obszarze to niezadowolenie ma się wyrażać, bo to będzie wskaźnikiem, co należy poprawić.
Pytanie jest też, kto ma to poprawić.
I później, kto ma to poprawić. No tu oczywiście za to odpowiedzialne jest już instytucje państwowe, które mają ku temu i środki finansowe, i wszelkie inne narzędzia ustawodawcze, i wszelkiego inne instytucje, które mogą pomóc w tym zmniejszeniu tego niezadowolenia. Niezadowolenie zawsze będzie. Nie było w takiej sytuacji chyba na świecie i nigdy nie będzie do przyjścia ponownego naszego Pana, że będzie jakieś idealne państwo na świecie, w którym wszyscy będą zadowoleni i wszystko będzie się toczyło idealnie. Więc myślę, że nie powinno to być dla nas jakimś takim wyrazem smutku, że takie nie będzie, ale też wyzwaniem do tego, żeby jednak w tych miejscach, gdzie jesteśmy słabsi, pomagać.
W studiu siedzą trzy osoby duchowne, więc tutaj ksiądz dr Zenon Hanas jakby podprowadził pod to pytanie. A mianowicie w naszym życiu indywidualnym, ale też wspólnotowym zmierzamy do Królestwa Niebieskiego, do sądu, który będzie sądem Pana Boga? Czy Pan Bóg będzie sądził nas z tego, jak funkcjonowały państwa? Mamy czynić sobie ziemię poddaną. Królestwa tu na ziemi mają być na wzór Królestwa Niebieskiego.
Tak, jest nawet encyklika, w której ustanawia się święto Chrystusa Króla i tam papież odwołuje się do sądu ostatecznego i mówi, że ci, którzy odrzucają panowanie Chrystusa i jego prawo w spełnianiu funkcji, będą sądzeni bardzo surowo za to, że nie przestrzegali tego podstawowego prawa. Więc kto przejmuje urzędy, według zasady, komu więcej dano, od tego więcej wymagać będą. Więc ta odpowiedzialność przejmowania pieniędzy to nie tylko apanaże i premie i pensje wyższe, ale to również odpowiedzialność przed Bogiem, bo bierze się władzę, która od Niego pochodzi.
Ostatecznie sąd będzie dotyczył każdego z nas osobiście. Nie będziemy osądzać instytucji ani, no nie wiem, jakichś innych takich rzeczy, które są poza nami, tylko to będzie osądzane nasze sumienie, bardzo osobiste nasze sumienie. No ale oczywiście wykonujemy różne zadania, różne funkcje w naszej ojczyźnie i są też takie osoby, o których mówimy, że są tak zwanymi państwowcami. Znaczy to jest to tacy ludzie w społeczeństwie, którzy rzeczywiście czują, co to znaczy państwo dobrze funkcjonujące i dla niego poświęcają swoje życie po to, żeby to dobrze funkcjonowało. Więc myślę, że ci, którzy mają
takie... wykorzystują państwo dla swoich indywidualnych celów, co
ale
jest,
są też tacy,
co to jest naganne.
Ale życzmy sobie, żeby takich państwowców, którzy rzeczywiście się angażują, było jak najwięcej i oni na pewno będą dobrze osądzeni na końcu świata.
Państwo w Kościele i w demokracji, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas, gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.